Chwała Bogu. Mam nadzieję, że większość z Was była w zeszłym tygodniu, w środę, że nie będę musiał za bardzo się powtarzać. Czy mam rację, czy jest ktoś, kto nie był w zeszłym tygodniu? Jakby podniósł rękę, no to bym zobaczył. Jedna osoba widzę, druga, trzecia, no parę osób. Tak, więc w takim razie spróbuję jednak coś tu powtórzyć z tego, co mówiłem w zeszłym tygodniu. Temat, nad którym się sam tu zacząłem zastanawiać, jak to mówiłem w zeszłym roku, który mnie zaczął w jakiś sposób tak mocno przemawiać, uderzać do mnie, to była trzecia Księga Mojżeszowa, czyli Księga Kapłańska. Wspomniałem właśnie w zeszłym tygodniu, że to jest księga, którą rzadko czytamy, dlatego że mamy takie przekonanie, tak nam się wydaje, że to nie jest aż takie ważne. No zaraz powiem czemu. Jeśli chodzi o taki przewodni temat trzeciej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi tu Kapłańskiej, to jest takie słowo, które przeczytam zaraz. Trzecia Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, 2 werset, który mówi tak. Mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz im, świętymi bądźcie, bom ja jest święty Pan Bóg wasz. Świętymi bądźcie, bom ja jest święty Pan Bóg wasz. I to jest temat tej księgi. To jest słowo, to jest zdanie, które się kilkanaście, a w zasadzie kilkadziesiąt razy powtarza w tej księdze. Ja, Pan wasz Bóg. A więc temat tej księgi jest ściśle związany z tym stwierdzeniem, który sam Pan przekazuje, że to On jest naszym Bogiem, że to On jest tym świętym. Brat tutaj przed chwileczką czytał, chyba to jest 4 rozdział z objawienia Jana, gdzie mamy tron Boży i gdzie mamy przedstawioną tą sytuację, kiedy ci aniołowie, ci starcy, wszyscy, którzy są wokół tronu, śpiewają, mówią trzykroć, święty, święty, święty jest Bóg Wszechmogący. W tym jest coś takiego bardzo przejmującego, w tym słowie święty, święty, święty jest Bóg Wszechmogący. Ja muszę być tu ostrożny, żebym nie zszedł na inny temat, ale w księdze proroka Izajasza w rozdziale 6, to jest na początku, kiedy Izajasz miał swoją służbę, to on jakby spotkał się z Bogiem. Miał wizję, miał spotkanie z Panem i on tam słyszał jakby to po raz pierwszy to określenie, ten śpiew tu aniołów. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. To jest powtórzone trzykrotnie i mógłbym was o tym tu zapewnić, że żaden inny atrybut Boga w Biblii nie jest powtórzony aż trzykrotnie. Jest mowa o tym, że Bóg jest dobry, że Bóg jest wszechmogący, że Bóg jest ponadczasowy, ale trzykrotnie jest to napisane, że Bóg jest święty, święty i święty. A to znaczy, że ten przymiot, ta cecha Boża jest jakby najistotniejsza, najbardziej ważna, Boża świętość. I ta trzecia księga, Mojżeszowa księga, tu kapłańska, właśnie mówi nam o tej świętości. Mówi nam o dwóch rzeczach, o świętości Bożej, a także o tym, w jaki sposób człowiek może podejść do tej świętości. W jaki sposób człowiek, tak jak żeśmy to tutaj czytali, świętymi bądźcie, bom ja jest święty. W jaki sposób człowiek może dojść do tej świętości. W jaki sposób może osiągnąć ten pewien wymiar świętości, aby mógł się zbliżyć do świętego Boga. Tak więc to jest główny temat tej księgi. Świętość Boga i jak do niej dotrzeć, jak ją osiągnąć. Wspominałem też tydzień temu, podawałem kilka przyczyn, dla których tak rzadko czytamy tą księgę. I nie chciałbym się tu powtarzać oprócz jednej rzeczy, o której tu zacząłem mówić w zeszłym tygodniu i którą nie skończyłem. No bo tak powiedziałem, są ludzie, którzy mówią tak, że ten system ofiar, o którym żeśmy też mówili w zeszłym tygodniu, on jest taki straszny, taki nieludzki, taki prymitywny, taki barbarzyński. I on zupełnie nie przystaje do dzisiejszych czasów, on nie przystaje do tych współczesnych, wykształconych ludzi. Takie określenia się powtarzają: straszny, nieludzki, prymitywny i barbarzyński. I chciałbym wam w takim wielkim skrócie przedstawić taką historię, którą słyszałem. Pewien znany teolog R.C. Sproul, to jest jeden z moich tu ulubionych teologów, opowiadał taką sytuację. Miał wykład na temat Boga i na temat przymierza z Bogiem. I mówił tak, że w środku tego wykładu nagle z tyłu jakiś głos się odezwał: co to pan tu wszystko mówi, skoro ten system, o którym pan mówi, ofiar, jest taki straszny, taki nieludzki, taki prymitywny i taki barbarzyński. I ten brat, R.C. Sproul, był zszokowany, bo on był w środku swojego wykładu i nagle z tyłu taki głos, który mu przerwał. No i w sali powstała taka troszkę konsternacja, co on teraz zrobi? I ten brat mówił tak, że chciał zyskać tu na czasie i mówi: proszę powtórzyć to stwierdzenie, proszę powtórzyć to pytanie. I ten gość, który tam był z tyłu, on to powtórzył właśnie, że ten system ofiar jest taki straszny i nieludzki. I on się wtedy tak zastanowił i mówił, że wierzy, że Bóg mu dał taką odpowiedź, że Pan Bóg mu podpowiedział, co ma zrobić. I on tak odpowiedział: to jest prawda, ten system ofiar rzeczywiście jest straszny, rzeczywiście jest barbarzyński, rzeczywiście jest okropny, to przelewanie krwi, ale chciałem Panu to powiedzieć, że takim właśnie jest grzech. Grzech jest prymitywny, grzech jest straszny, grzech jest barbarzyński. I niech Pan sobie wyobrazi, że Pan Jezus Chrystus te wszystkie straszne, okropne, barbarzyńskie rzeczy musiał wziąć na krzyż. Że gdy Pan Jezus Chrystus wisiał na krzyżu, to barbarzyństwo, ten grzech spoczął na nim. I to było tak okropne, to było tak straszne, jak Pan właśnie mówi, takie nieludzkie. I wtedy nawet sam Bóg Ojciec odwrócił swój wzrok i Pan Jezus Chrystus wołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Bracia i siostry, to jest pewien obraz straszności grzechu, okropności grzechu. I temu w tym Starym Testamencie, w tej Księdze tu Kapłańskiej, mamy opis tych czynności, tych ofiar, które musiały być składane, aby ten grzech człowieka został wówczas przykryty. Przykryty, aby Bóg mógł mieć społeczność z ludźmi. I również to co mówiłem w zeszłym tygodniu, zachęcałem, że warto czytać tą księgę, dlatego że ta księga ma w sobie coś szczególnego. Sporo rzeczy tu wymieniałem, ale dzisiaj powiem znowu tylko o jednej. W tej księdze jest jedno stwierdzenie, które się tak bardzo często powtarza. Bóg zwraca się do Mojżesza i mówi tak: powiedz im to a to, powiedz im. Bóg mówi przez Mojżesza do ludzi: powiedz tym ludziom. A więc ta księga zawiera słowa samego Boga. To sam Bóg przez usta Mojżesza wypowiada się do tych ludzi. On się wypowiada do tych ludzi sprzed ponad 3000 lat. Ale to samo słowo przemawia do nas i dzisiaj. To samo słowo bardzo mocno mówi do nas i dzisiaj. Chciałbym jeszcze jedną rzecz przypomnieć, gdybym mógł prosić trzeci slajd. Mam część rzeczy tu na slajdach, żebyśmy mogli to zobaczyć, żebyśmy sobie to mogli przypomnieć. Ja mówiłem też w zeszłym tygodniu, że Księga tu Kapłańska, trzecia Księga Mojżeszowa jest w środku tego pięcioksiągu. I tak mówiłem, że coś, co jest takie bardzo charakterystyczne, to te pozostałe księgi, gdybyśmy zobaczyli na pierwszą księgę, księgę rodzaju, ostatnią księgę, księgę powtórzonego prawa, to są księgi, które swoim zakresem obejmują setki, tysiące lat. To jest bardzo duży okres czasu. Księga rodzaju, księga powtórzonego prawa mają charakter powszechny, bo odnoszą się do całej ludzkości. Pierwsza księga mówi o stworzeniu człowieka, mówi o stworzeniu świata, o stworzeniu całej ludzkości. Z kolei Księga Powtórzonego Prawa, piąta Księga Mojżeszowa, zawiera sobie proroctwa odnośnie przyszłości tego narodu wybranego, odnośnie przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, i też ma taki bardzo szeroki i powszechny charakter, bo się odnosi do wszystkich. A potem tu mówiłem, że druga Księga Mojżeszowa, Księga Wyjścia, czwarta Księga Mojżeszowa, Księga Liczb, To są księgi z kolei, które obejmują swoim tu zakresem kilkadziesiąt bądź tu kilkaset lat, tak jak mamy 300 lat i 40 lat, i one się odnoszą do dziejów całego narodu wybranego, do dziejów całego Izraela. Natomiast trzecia księga, Mojżeszowa księga kapłańska, która jest w środku, to jest najkrótsza księga, bo ma 27 tylko rozdziałów, i to jest księga, która obejmuje czasokres jednego miesiąca. Tam to mamy z prawej strony, tu na czerwono jest tylko jeden miesiąc. Ja to pokazywałem zeszłym razem, skąd wiemy, że to jest tylko jeden miesiąc. Również ta księga się odnosi jakby tylko do jednego miejsca, do góry Synaj, a w zasadzie pod tą górą Synaj wówczas naród izraelski, naród tu wybrany był przez ponad rok, gdzie przyjmował te przepisy Boże, gdzie przyjmował Boży zakon, gdzie również został zbudowany przybytek. I ta księga się odnosi w dużej mierze do kapłanów, jakie oni mieli zakres praw, zakres obowiązków, a także do ludzi, w jaki sposób mieli składać te ofiary. Tak więc ta księga tu kapłańska, trzecia księga Mojżeszowa, o której dzisiaj chcę kontynuować, jest w środku pięcioksiągu, jest najkrótszą księgą, jest księgą, która mówi o bardzo konkretnym tu zakresie. I to jeszcze chciałbym też przypomnieć. Gdybym mógł prosić tu następny slajd, to żeśmy też tu mówili w zeszłym tygodniu, gdybyśmy spojrzeli na księgę tu kapłańską jako na taki przegląd, tak jak tu wspominałem, ona ma 27 tu rozdziałów i możemy zauważyć, że te poszczególne rozdziały obejmują kilka tematów i że te tematy są tak symetrycznie wokół rozdziału tu 16, tam mamy napisany Dzień Pojednania. To był taki centralny dzień, w którym naród tu izraelski przeżywał ten moment pojednania z Bogiem, ten szczególny moment, kiedy arcykapłan składał ofiarę za cały naród. Wokół tego mamy prawo odnośnie czystości, prawo odnośnie świętości. Czyli to są te prawa, które Mojżesz nadał, które Pan Bóg nadał, a przekazał to Mojżesz. O tym chciałbym dzisiaj trochę mówić. Potem mamy kapłaństwo, mamy zakres ich pracy, zakres ich działań. I wreszcie jakby na obrzeżach mamy rytuały i ofiary. I w zeszłym tu tygodniu starałem się tak w skrócie mówić na temat pierwszego tu tematu, czyli na temat rytualnych ofiar. To było pierwszych 7 tu rozdziałów, gdzie mówiłem o tym, w jaki sposób Pan Bóg ustanowił ten system ofiar, po co On to zrobił, jaki to miało cel i sens, a potem żeśmy się zastanawiali nad jedną z ofiar, nad ofiarą całopalną jako taki przykład. Chciałbym to jeszcze też przypomnieć odnośnie składania tych ofiar, czyli to, co mamy w tej pierwszej części, to mówiłem o takich 4 tu zasadach, które się odnoszą do sprawowania ofiar. To była zasada daru, zasada śmierci, zasada zastępstwa i zasada uzdrowienia. To były te 4 zasady, które się odnosiły do każdej z ofiar. Pierwsza zasada, ta zasada daru, tu mówiła o tym, że każdy musiał zrobić to osobiście, że musiał sam każdy się tym zająć. Druga to była ta zasada śmierci, która mówiła o tym, że to zwierzę czy to stworzenie, bo to mogło być również ptactwo, to co było przynoszone do ołtarza czy przed ołtarz, ono musiało ponieść śmierć. A więc była ta zasada śmierci. To zwierzę ponosiło śmierć jakby za kogoś innego. Trzecia zasada to była ta zasada zastępstwa, to znaczy, że to zwierzę, albo może inaczej, tu ogólnie, jedna rzecz zastępowała drugą. Człowiek, który składał tą tu ofiarę, wkładał ręce na kark tego zwierzęcia, przez to się jakby identyfikował z nim, te jego grzechy jakby przechodziły na to zwierzę i ono przenosiło jakby jego winę. I wreszcie czwarta zasada to była ta zasada uzdrowienia. Celem tych ofiar było to, aby uzdrowić, aby przyprowadzić z powrotem te właściwe relacje między Bogiem i człowiekiem. I ta sprawa, o której również tu mówiłem No ostatnio, że wszystkie te cztery zasady zostały doskonale wypełnione w Panu Jezusie Chrystusie. Że Pan Jezus Chrystus stał się dla nas wszystkich darem od Boga. To sam Bóg posłał swojego jednorodzonego Syna na świat. Nie ktoś inny, ale sam wszechmocny Bóg to uczynił. I wiemy też odnośnie tej drugiej tu zasady, czyli zasady śmierci, że Pan Jezus dobrowolnie poszedł na krzyż, że dobrowolnie poniósł śmierć. I teraz ta trzecia zasada, zasada zastępstwa. Pan Jezus Chrystus poniósł tą śmierć za ciebie i za mnie. On poniósł tą śmierć w moje i w twoje miejsce. To z powodu moich grzechów ja powinienem tam być i powinienem być ukrzyżowany. Również z powodu twoich grzechów tak się miało stać. A jednak Pan Jezus Chrystus ofiarował swoje ciało zastępczo za mnie i za ciebie. I czwarta zasada, zasada uzdrowienia. Pan Jezus dzięki swojej ofierze tam na krzyżu Golgoty przywrócił tą właściwą relację między Bogiem i między mną a tobą. Ten, kto przyjął Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela, wówczas jego relacje z Bogiem, jego stosunek z Bogiem się zmienił, mógł dostąpić, czy właściwie dostąpił tu synostwa. I taki jest cel, taki jest sens właśnie tych wszystkich ofiar. Oczywiście ze względu na czas, żeśmy ich wszystkich tutaj nie przeszli, no bo nie było to możliwe. A dzisiaj chciałbym mówić na temat prawa i chciałbym mówić konkretnie na temat prawo odnośnie świętości. Ja sobie to tutaj zaznaczyłem taką czerwoną strzałką. Oczywiście mógłbym mówić o wcześniejszym prawie, prawie odnośnie czystości. To jest prawo odnośnie tu pokarmów, pewnych chorób, pewnych sytuacji, ale myślę, że nie jest to tak ważne jak ta druga część, a czas, który mamy go ograniczony. W związku z tym chciałbym dzisiaj się odnieść właśnie do tych praw świętości. Ja wiem, że to są prawa, które są zapisane w Starym Testamencie, ale wiem też i postaram się to pokazać, że te prawa obowiązują nas również i dzisiaj. Gdybym mógł prosić tu następny slajd. Prawa odnośnie świętości to mamy cztery rozdziały. Rozdział 17, 18, 19 i 20. I spójrzmy wpierw, to jest taki ogólny rzut na temat tych praw, które są tu opisane w tych rozdziałach. W każdym przypadku jest mowa o świętości. O świętości. Świętość jest tematem przewodnim tej księgi. Świętość jest także tematem przewodnim prawa. W rozdziale tu 17 mamy taki zakres świętości. Składanie ofiar i sprawa krwi, o czym tu będziemy za chwileczkę mówić. O tym nam mówi rozdział tu 17. Rozdział 18 mówi o świętości w zakresie małżeństwa i czystości seksualnej. Rozdział 19 mówi o świętości w naszych relacjach z Bogiem, czyli tych tu pionowych, i naszych tu relacjach z ludźmi, czyli tych tu poziomych. Natomiast rozdział 20 mówi o karach za pogwałcenie świętości. Tak więc te cztery rozdziały operują nam świętością, pewnymi prawami, zasadami, które Pan Bóg Wszechmogący dał dla narodu izraelskiego, ale również które są ważne i dla nas, o czym będę zaraz mówił. Gdybyśmy wzięli slajd szósty może, bo chciałbym się na tym tu wspólnie razem z wami zastanowić, dlaczego. Dlaczego tak było, że Pan Bóg musiał tym ludziom dać te prawa? Czy rzeczywiście było to potrzebne, aby ci ludzie posiadali te prawa? Czy nie szło to zrobić jakoś inaczej? Chciałbym najpierw poczynić takie stwierdzenie, które mówi w ten sposób. Bóg jest Bogiem w całym obszarze, we wszystkich pomieszczeniach naszego życia. Bracia i siostry, Bóg jest Bogiem w całym obszarze, we wszystkich pomieszczeniach naszego życia. Tamte cztery tu rozdziały, które żeśmy widzieli, one również pokazują pewne pomieszczenia w naszym życiu. w życiu tamtego narodu, narodu wybranego, ale również w naszym życiu. Każdy z nas ma różne obszary w swoim życiu i bardzo często jest tak, że do pewnych obszarów jak gdyby no nie za bardzo byśmy chcieli, aby to Boże światło, a już ludzkie światło, w ogóle byśmy nie chcieli, żeby ono tam dotarło, bo tak się nam wydaje, że pewne pomieszczenia w naszym życiu, to jest oczywiście tylko taki obraz, są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla nas. Ale Pan Bóg patrzy na każdą przestrzeń w naszym życiu, na każde pomieszczenie w naszym życiu i to jest bardzo ważne. I w każdym tym pomieszczeniu w naszym życiu Pan Bóg chce być jako jam jest Pan Bóg Twój. To jest jedna z trudniejszych rzeczy, ale tak mówi Boże Słowo. Tak jak już wspomniałem, w tej księdze kilkadziesiąt razy mamy to napisane. Jam jest Pan Bóg Twój. I ja myślę, że każdy z nas, kto jest Bożym dzieckiem, powie na to amen. Bóg jest moim Bogiem. Ja chcę, aby On był Bogiem w całym moim życiu. Ale sprawa wcale nie jest taka prosta. Spójrzmy do tej księgi tu kapłańskiej, do trzeciej księgi tu Mojżeszowej, rozdział 18. I przeczytajmy może dwa wiersze, wiersz 3 i 4. Aha, bo to będzie na tym, to ja może to będę tak czytał. I te wiersze są no tak bardzo ważne, bo te wiersze mówią o czymś szczególnym. Aha, tutaj to są słowa Pana Boga i przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do synów izraelskich i powiedz im, ja Pan jestem Bogiem waszym. I gdy czytamy tą księgę, ja znowu już tutaj się powtarzam, to słowo również się powtarza. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do synów izraelskich, powiedz im, ja Pan jestem Bogiem waszym. Od takiego stwierdzenia się zaczyna każda treść. I teraz spójrzmy, co Pan Bóg przemówił tu do tych ludzi przez Mojżesza. On powiedział tak. Nie czyńcie tak, jak się czyni w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście. Nie czyńcie też tak, jak się czyni w ziemi kananejskiej, do której was prowadzę. Nie postępujcie według ich obyczajów. A potem jest tak napisane, prawa moje wypełniajcie, ustaw moich przestrzegajcie i według nich postępujcie, ja Pan jestem Bogiem waszym. Spójrzmy jeszcze na ten trzeci werset, bo on mówi o dwóch bardzo ważnych rzeczach. On mówi tak, nie czyńcie tak, jak się czyni w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście. Tutaj jest mowa jakby o przeszłości. Bo lud był w swoim czasie w Egipcie. A potem tak mówi. I nie czyńcie tak, jak się czyni w ziemi kananejskiej, do której was prowadzę. A więc tu znowu Pan Bóg mówi jakby o przyszłości. Pan Bóg mówi tak. Prowadzę was do tej ziemi kananejskiej, do tej ziemi obiecanej. Ale nie czyńcie tak, jak się tam robi. I teraz może wróćmy do tego slajdu. I chciałem, żebyśmy coś tu zobaczyli, jak to wyglądało historycznie. Tutaj mamy, starałem się zrobić taki prościutki rysunek, który pokazuje nam historię. I jeśli chodzi o naród tu wybrany, to wszystko się zaczęło od Abrahama. Wiemy, że on się urodził w Ur Chaldejskim. Jego ojciec miał na imię Tare. I tak tam czytamy, że on się z nim przeprowadził do innego miasta. A kiedy Abraham miał 75 lat, to było mniej niż połowa jego życia, ale był już w takim zaawansowanym wieku, tak byśmy dzisiaj to powiedzieli, to nagle Pan Bóg przemówił do Abrahama. Przynajmniej to czytamy tu po raz pierwszy w Bożym Słowie. Pan Bóg przemówił tak do niego, zostaw to miasto i przenieś się gdzieś indziej. No było to z pewnością tu zaskoczenie, ale Abraham był posłuszny. Był tu posłuszny i udał się do Kanaanu. Zgodnie z tym, jak Pan Bóg mu powiedział. Miał 75 lat, kiedy tam poszedł. Wiemy też o tym, że Abraham miał wielki problem, bo miał wszystko, wszystkie dobra tu materialne, natomiast nie miał potomka. No nie miał syna i to był dla niego wielki problem. Wiemy, że Pan Bóg przemawiał do niego kilkakrotnie i obiecywał mu, że będzie miał syna. I kiedy miał 100 lat, to urodził się mu syn Izak. Miał tylko jednego, że tak się wyrażę, prawowitego syna. Sam Abraham żył 175 lat, bo chciałem, żebyśmy to tak tu zobaczyli w czasie. I co możemy tu powiedzieć? Że Abraham był człowiekiem, który spotykał się z Bogiem. A może inaczej. Bóg spotykał się z Abrahamem. I Bóg zmieniał Abrahama. A więc to był ten założyciel, ten początek, ten protoplasta, jak to się często mówi, tego narodu izraelskiego. Gdy miał 100 lat, to otrzymał z łaski Bożej syna, który miał na imię Izak. Wiemy, że Izak, jego syn, również miał problemy, bo też nie od razu miał dzieci, też miał z tym problem. Wiemy, że się modlił i kiedy miał lat tu 60, to Pan Bóg okazał mu łaskę i jemu, i żonie, i mieli bliźnięta. Był Jakub i Ezaw. Ale ja chciałbym się skupić tylko na tej linii, która wiedzie do narodu izraelskiego. Izak, gdy miał 60 lat, to urodził mu się Jakub. Jakub z kolei miał, wiemy, 12 synów. Miał ich już znacznie więcej. Dzieje jego rodu były dość skomplikowane. Może jeszcze wrócę. Jeśli chodzi o Izaaka, również tak czytamy w Bożym Słowie, że Bóg spotykał się z nim, że Bóg przemawiał do niego. Natomiast Jakub, wiemy, że to pierwsze imię znaczyło, to pierwsze znaczenie imienia to było oszust, ale wiemy, że Pan Bóg go również zmieniał, że Pan Bóg przemawiał do niego. I on żył 147 lat. Jego przedostatni syn Józef, znamy tę historię, ja bym tego nie chciał specjalnie tu szeroko komentować, ale w każdym razie znalazł się w Egipcie i potem sprowadził tam do Egiptu wszystkich swoich bliskich, czyli i swojego ojca, swoich braci, ich tu rodziny. Kiedy Jakub miał 130 lat, to znalazł się w Egipcie. Razem z całą swoją tu rodziną i to czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju, że ta rodzina liczyła 75 dusz. I to już był ten zaczątek tego tu narodu izraelskiego. I teraz od momentu, jak Jakub miał 130 lat, to oni znaleźli się w Egipcie. Sam Jakub żył jeszcze w tym tu Egipcie, to możemy tu zobaczyć, przez 17 lat. I gdybyśmy spojrzeli na tą część, na te trzy pokolenia, Abraham, Izak, Jakub, gdybyśmy zsumowali okres czasu, w którym oni żyli, to mamy ponad 300 lat. Trzy pokolenia, ponad 300 lat. Ale potem oni się znaleźli w Egipcie i czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Wyjścia, że potem te czasy się zmieniły, że nastał inny król i że ten naród zaczął być uciskany. Ten naród był w niewoli przez 400 lat. No, czasami się pisze 430, ale powiedzmy tak sobie to spróbujemy zaokrąglić. Przez 400 lat oni przebywali w Egipcie. I gdybyśmy spojrzeli na ten wykres, No to możemy zobaczyć, że czas życia tych pierwszych trzech pokoleń, co było tu około 300 lat, był takim czasem szczególnym. Był tym czasem, kiedy Bóg przemawiał do tych ludzi. Bóg w różny sposób do tych ludzi mówił. Ale potem był czas tych 400 lat, gdzie nic tu nie czytamy, prawdopodobnie to był taki okres ciszy. Prawdopodobnie to był taki okres, że jakby nic się nie działo. No nie było żadnych proroków, żadnych nauczycieli, żadnych takich przywódców, ale z biegiem czasu ten naród coraz bardziej cierpiał. Tak tu możemy powiedzieć mniej więcej na 80 lat przed końcem, bo to byłoby tutaj, z tej strony, na świat przyszedł Mojżesz. 80 lat przed tym, zanim naród został wyrwany z tej niewoli. Znamy też tę historię, wiemy, że jak on miał 40 lat, to chciał wtedy coś zrobić, ale mu się nie udało i następnych 40 lat spędził na pustyni. Ale kiedy miał lat 80, to Pan Bóg przemówił do niego bardzo mocno i powiedział mu, żeby wyswobodził swój naród z niewoli egipskiej. I to się stało. Ja tam to zaznaczyłem, taki mały obszar jest tu na czerwono. To jest ten moment, ten okres czasu, kiedy ten lud wyszedł z tego Egiptu i w drugiej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Wyjścia i tu, gdzie jesteśmy, w trzeciej Księdze Mojżeszowej, to było niecałe 2 lata i to był ten okres, w którym ten lud wybrany, będąc na pustyni, będąc pod górą Synaj, był nauczany Słowa Bożego. Był nauczany tego, co Pan Bóg im przekazywał. Ja tutaj jeszcze specjalnie na tym rysunku sobie zrobiłem taki trójkąt, taki czarny trójkąt, który tak z czasem się jakby zwiększa, żebyśmy sobie to mogli tu wyobrazić. Te pierwsze 3 pokolenia to były te pokolenia, które miały społeczność z Bogiem, których Bóg uczył, którzy wzrastali w poznaniu, którzy byli przemieniani przez Boga. Natomiast te następne pokolenia przez tych prawie 400 lat to była zupełnie inna sytuacja. Oni żyli w Egipcie. Oni przez 400 lat byli uciskani przez Egipt. W tamtych czasach państwo Egipt należało do, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, do takiej czołówki technologicznej, bo poziom nauki, poziom techniki w tamtych czasach w tym państwie akurat był na bardzo wysokim tu poziomie, bo wtedy Egipt jako taki miał znaczenie. Wtedy Egipt się liczył i militarnie, i technicznie. Ale jednocześnie w tym samym tu Egipcie było wiele niemoralności, pogańskich bóstw. I to wszystko wpływało na tych ludzi, którzy tam żyli. Przez tych 400 lat, te pokolenia, które były, one jak gdyby nasiąkały tą kulturą, ale też i tym grzechem, który był w tym tu Egipcie. W związku z tym, w momencie, kiedy oni zostali wyzwoleni, stali się wolnym tu narodem, to ten czarny obszar już jest taki duży. Dlatego, że ten wpływ tego grzechu, tego wszystkiego, co się działo, był na nich jakby zasadniczy. Oni byli, ich sposób myślenia był przesiąknięty myśleniem Egiptu. I to jest bardzo ważne w tej historii, żebyśmy sobie to mogli tutaj wyobrazić. Chcemy przeskoczyć tu na chwileczkę do naszych czasów. Egipt jest dla nas typem świata. To jest obraz świata, z którego żeśmy wyszli. Będąc w tym świecie, my nasiąkaliśmy grzechem, sposobami działania, kulturą, tradycją tego świata. To wszystko na nas miało taki bardzo duży wpływ. Wpływ na nasz sposób tu myślenia, na nasz sposób rozumowania. I nagle z łaski Bożej staliśmy się dziećmi Bożymi. Narodziliśmy się na nowo. Mamy w sobie Ducha Świętego, tego Ducha Synostwa. I nagle my tu jesteśmy w tym punkcie również w naszym tu dzisiejszym życiu. To się skończyło, bo nasze grzechy zostały nam przebaczone, ale te nawyki grzeszne, które żeśmy mieli, te sposoby tu myślenia tego świata w nas zostały. I to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. To słowo, które przeczytałem, nie czyńcie tak, jak się czyni w ziemi egipskiej. Przez te 400 lat oni się przyglądali. Może dam taki tu mały przykład. Pamiętamy tę sytuację, kiedy Mojżesz schodził z góry i miał ze sobą 2 tablice, 10 przykazań. A ci ludzie co robili w tym czasie? Oni sobie odlali bożka i oni składali mu tu ofiary i tak mówili, to jest nasz Bóg, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Po tych wszystkich tu doświadczeniach spójrzmy, że nagle skoncentrowali się na sposobie myślenia i działania tego, co było w Egipcie. Znamy tę sytuację, jak się Mojżesz bardzo zdenerwował. To był wpływ starego życia. To był wpływ starych tu sposobów myślenia. I co jest teraz ważne? Jest ważny ten moment, że Pan Bóg wiedział to doskonale. On to doskonale wiedział, jak bardzo ci ludzie przesiąknęli tym wszystkim. I on w związku z tym wiedział, że ci ludzie muszą być nauczani, muszą być wprowadzani w nowy wymiar, w wymiar świętości. Tego nie mieli w Egipcie. To dopiero tu na pustyni Pan Bóg bezpośrednio przekazuje im przez Mojżesza. I to jest ten obraz również i nas dzisiaj, o czym będę mówił tu na samym końcu, kiedy Bóg nas chce również zmienić. On nas zbawił, On nas wyzwolił z tej niewoli. My jesteśmy na nowym gruncie, ale my teraz potrzebujemy wzrastania. My potrzebujemy uświęcenia. I spójrzmy właśnie na to, jak to było tu robione. Czyli to mamy takie wprowadzenie, dlaczego ten naród potrzebował tego nauczania. Ja tutaj mam taki tytuł u góry, naród wolny, ale ze złymi nawykami i z obciążeniami. To jest to, z czym oni wyszli z tego Egiptu. Te nawyki złe, te obciążenia. Gdybym mógł prosić poprzedni slajd. I chciałbym teraz tutaj wrócić i chciałbym teraz już z wami się zastanowić nad 17, 18, mam nadzieję, że i 19 tu rozdziale, mam nadzieję, że to zdążymy. Gdybyśmy spojrzeli najpierw na rozdział tu 17, to jest pierwszy rozdział, w którym Pan Bóg mówi na temat świętości. Tutaj mamy tak napisane. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz do Aarona i do jego synów i do wszystkich synów izraelskich. Oto co nakazał Pan. I potem są tu wymienione w zasadzie trzy rzeczy. I o tych trzech rzeczach chciałbym tu powiedzieć, które mówią właśnie o tym w tym rozdziale tu 17 odnośnie świętości. Pierwsza rzecz, o której żeśmy mówili, o której żeśmy wspominali tu zeszłym razem, odnośnie składania ofiar. W tym rozdziale tu 17 mamy napisane jasno, że ofiary mają być składane tylko i wyłącznie w jednym miejscu. W wierszu 5 czytamy tak. Dlatego więc synowie izraelscy, może jakbyś to dał, bo może tak będzie lepiej, jakbyśmy to tutaj czytali, 5 wiersz tego rozdziału. Dlatego więc synowie izraelscy będą przyprowadzać swoje rzeźne ofiary, które zażynają na polu do Pana, do wejścia do namiotu zgromadzenia, do kapłana i będą je zażynać jako ofiarę pojednania dla Pana. Spójrzmy na to, co tu jest tak bardzo ważne. Tutaj żeśmy mieli tak napisane, przyprowadzać swoje rzeźne ofiary, które zażynają na polu. W przeszłości było w ten sposób, że jeżeli ktoś chciał złożyć Panu tu ofiarę, to sam sobie tu wybierał miejsce, gdzie to ma robić, jak to ma robić. To nie zostało w żaden sposób unormowane. Natomiast tu mamy napisane jasno, że jeżeli ktoś chce złożyć tą tu ofiarę, to mają zrobić nie byle gdzie, ale ma ją przyprowadzić do wejścia do namiotu zgromadzenia. I to jest bardzo ważny moment, bo on nam jak gdyby to ukierunkowywuje. Gdybyśmy zobaczyli teraz na wiersz 7, jakby można było prosić. I tu mamy tak napisane. Nie będą już zażynać swoich zwierząt na rzeźne ofiary dla demonów, z którymi popełniają cudzołóstwo. Będzie to dla nich ustawą wieczną dla ich pokoleń. Z kolei w tym miejscu mamy bardzo jasno napisane, że od tego momentu, jak Pan Bóg przekazał to prawo, to nie wolno już zażynać swoich zwierząt na rzeźną ofiarę dla demonów. Co to znaczy? To znaczy, że oni przedtem to robili, bo oni przedtem przyglądali się temu, co działo się w tym państwie Egipt, gdzie oni byli, że tam się składało te ofiary i oni jak gdyby przyzwyczaili się do tego, że może oni też to muszą robić. I oni też składali rzeźne ofiary dla demonów. To jest dość ważna sprawa, że przed tym Pan Bóg ich tak bardzo przestrzegał. Pierwsza rzecz, mieli składać te ofiary w jednym miejscu przy namiocie, przy wejściu do namiotu zgromadzenia. Druga rzecz, nie wolno było składać ofiar rzeźnych dla demonów. Ze względu na czas bym o tym tu nie chciał mówić dłużej, chociaż widzę takie wielkie wspólne tu mianowniki z przykazaniami apostoła Pawła, które są zapisane w Nowym Testamencie. Ale spójrzmy teraz jeszcze na wiersz 8, bo chciałbym jeszcze o tym też powiedzieć. Wiersz 8, który mówi tak. Powiesz też do nich, ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie składał ofiarę całopalną albo inną, to może jeszcze tu następny wiersz, bo to nie... A nie przyprowadzi jej do wejścia do namiotu zgromadzenia, aby ją ofiarować Panu, mąż ten będzie wytracony ze swojego ludu. W zasadzie ja już to wspomniałem, tutaj w wierszu 9 mamy napisaną bardzo jasną karę, jaka jest za to, ale chciałem, żebyście spojrzeli na wiersz 8, który się wydaje, mi się wydaje taki bardzo ważny, bo ja jeszcze potem chciałbym do tej sprawy wrócić. Powiesz też do nich, dwukropek, ktokolwiek z domu izraelskiego, czyli to prawo, ten przepis odnosił się do narodu wybranego, ale czy tylko, albo z obcych przybyszów. A więc ten przepis odnosił się do wszystkich, którzy mieli mieszkać w tym państwie, tu Izrael, w tym państwie, które powstanie. To nie był przepis tak, że to był przepis tylko dla Żydów, dla Izraelitów, ale dla wszystkich. Ja to tak szczególnie tu podkreślam, dlatego że jak pójdziemy do dwa rozdziały dalej, to do tej sprawy chciałem zwrócić. Przepis się odnosi również do obcych przybyszów. I to jest tu bardzo ważne. W tym rozdziale tu 17 jeszcze mamy jedną sprawę. To już powiem, no tu może bardzo krótko. Jest mowa również o zakazie spożywania krwi. Jeśli chodzi o zakaz spożywania krwi, to wiemy, że on już był znacznie wcześniej, w tym czasie, kiedy Noe wyszedł cało po potopie. Pan Bóg zezwolił mu na to, że mógł jeść także ze wszystkich zwierząt. Natomiast już wtedy był wyraźny zakaz, że nie wolno jeść krwi. Dlatego, że we krwi jest życie, albo jak mówi przekład Biblii Gdańskiej, dusza jest we krwi. Tak więc ten rozdział tu 17, jakby można było tam, gdzie są te cztery rozdziały, bo chciałem to tak, żebyśmy się zmieścili, czyli to była pierwsza taka grupa odnośnie świętości, czyli gdzie składać te ofiary, komu je można składać, a także sprawa krwi, czyli absolutny zakaz tej krwi, no nie wolno spożywać. Gdybyśmy spojrzeli na to od strony tu Nowego Testamentu, to wiemy, że jeśli chodzi o sprawę krwi, w Dziejach Apostolskich mamy to powtórzone, kiedy był tam taki problem, czy wierzący pochodzący z pogan, czy mają przestrzegać, czy co mają przestrzegać z zakonu tu Mojżeszowego, to ustalono wtedy, jak jest napisane, Duch Święty i my, że nie wolno chrześcijanom spożywać krwi tego, co zadławione i nierządu. Natomiast jeśli chodzi o składanie ofiar, to jedno miejsce do składania ofiar. No wiemy, że my już jesteśmy w innym czasie, w Nowym Przymierzu i problem miejsca może jest mniej ważny, natomiast jest problem ważny jak? Jest tylko jedna droga do Boga, a tą drogą jest Pan Jezus Chrystus. Są tacy ludzie, którzy mówią, że jest wiele dróg do Boga. Tak samo jak w tamtym czasie było w ten sposób, że no można składać te ofiary na każdym wzgórzu, pod każdym drzewem. Przecież to wszystko jedno. Nie. Było jedno miejsce, a dzisiaj jest jedna droga do Boga. Jedna droga, którą jest Pan Jezus Chrystus. Amen. A teraz przejdźmy do następnego rozdziału, do rozdziału 18. Tu mamy z kolei, jeśli chodzi o zakres świętości, mamy małżeństwo i czystość tu seksualną. Chciałbym też na ten temat coś przekazać. Gdybyśmy wzięli Słowo Boże, które jest zapisane, 18 rozdział, trzeci wiersz, a potem od 24, to będziemy jakoś wspólnie razem czytać. 18 rozdział, trzeci wiersz brzmi tak. Pierwszy wiersz, stąd przeczytam. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do synów izraelskich i powiedz im, Ja Pan jestem Bogiem waszym. Spójrzmy, znowu od tego się zaczyna. Wszelkie przykazania Boże się od tego zaczynają. Ja Pan jestem waszym Bogiem. I jeśli chodzi o te sprawy, to mamy tak napisane. Nie czyńcie tak, jak się czyni w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście. Nie czyńcie też tak, jak się czyni w ziemi kananejskiej, do której was prowadzą. Nie postępujcie według ich obyczajów. Już żeśmy dzisiaj raz to czytali. Jest napisane odnośnie sprawy małżeństwa, sprawy związków tu seksualnych, stosunków seksualnych. Jest napisane tak bardzo jasno, że nie mamy tak czynić, jak się czyniło w ziemi egipskiej, ale również jak się czyniło w tej ziemi, do której wy zdążacie. A teraz spójrzmy na wiersze 24-25. To jest koniec tego rozdziału. I tu mamy tak napisane. Nie kalaj się tym wszystkim, czyli tymi wszystkimi sprawami, o których mówi ten rozdział, tymi sprawami tu nieczystości seksualnej, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które ja przed wami wypędzam. Także i ziemia została skalana, przeto ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła ziemia swoich mieszkańców. Chciałbym, żebyśmy też zwrócili na to uwagę. Gdy Pan Bóg przekazywał prawa odnośnie czystości seksualnej, odnośnie związków tu małżeńskich, to Pan Bóg mówi bardzo jasno, no właśnie w tym miejscu, że te narody zostały stamtąd wypędzone, czy zostaną tu wypędzone, dlatego, że wszystkie te, jak mówi stary przekład, sprośności seksualne tam się działy. I z tego względu te narody będą tam stamtąd tu wypędzone, ludzie będą ukarani. A więc to, co spotkało te plemiona, które były w Kanaanie, to był Boży sąd między innymi za ich rozwiązłość seksualną, za ich seksualne grzechy. Bo czasami ludzie tak mówią, no ale czemu tamci ludzie no, musieli zginąć? Słowo mówi no bardzo jasno, tym wszystkim kalały się te narody. Gdybyśmy popatrzyli do pierwszej księgi Mojżeszowej, kiedy Pan Bóg mówi do Abrahama, to on mu mówi tak, że naród, który z ciebie wzbudzę, będzie w niewoli przez 400 lat, a potem oni wrócą, ale dopiero po tym czasie, aż się dopełni wina tamtych tu narodów. A więc Pan Bóg w cierpliwości czekał, czy tamte narody zmienią te praktyki, a skoro ich tu nie zmieniły, w związku z tym zostały tu wypędzone. Jeszcze miałem wiersz 27-28, bo to było 24-25, jeszcze zobaczmy. Albowiem wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy tej ziemi, którzy tu byli przed wami i ziemia ta stała się nieczysta, aby was ziemia ta nie wyrzuciła, gdy ją zanieczyszczacie, tak jak wyrzuciła naród, który tu był przed wami. A więc tutaj Pan Bóg daje takie ostrzeżenie. Mówi o tym, czego nie wolno robić i że tamte narody zostały ukarane, ale również ostrzega, jeśli wy to będziecie robić, to również wy poniesiecie karę i zostaniecie z tej ziemi tu wyrzuceni. Dlatego, gdy patrzymy na ten rozdział, tu 18 w Biblii tu warszawskiej, on ma taki tytuł, zakaz czynów tu niemoralnych, to możemy zobaczyć, jak wielki gniew w Bogu to wzbudzało. Spójrzmy może jeszcze teraz na werset, zaraz tylko zobaczę, żebym wiedział, który. Wiersz 6, jakby można było w tym 18 rozdział i wiersz 6. Cały ten rozdział się zaczyna takim wierszem. Nikt nie będzie się zbliżał do swojego krewnego, aby odsłaniać jego nagość, jam jest Pan. A więc to jest pierwszy taki werset, który mówi o całym tu rozdziale, że Pan Bóg mówi, że nie wolno, tłumacząc to powiedzmy na bardziej współczesny język, zawierać związków tu małżeńskich między krewnymi w pewnym zakresie, że jest to obrzydliwością przed Bogiem, jest to zakazane. Bardzo ważny werset. Nikt nie będzie się zbliżał do swojego krewnego, aby odsłaniać jego nagość. Jam jest Pan. Tak jak mówi tu historia, czy Egipt, czy Mezopotamia, czy te narody kananejskie, one się tym w ogóle tu nie przejmowały. One się w ogóle tu nie przejmowały. Tam były związki między ojcem i córką, między matką i synem. No same obrzydliwości, o których mówi cały ten rozdział. I chciałem tak powiedzieć, że gdy czytamy ten rozdział, ja wam powiem, no może w ten sposób, sam się zastanawiałem, czy o tym mówić. Dlatego, że to są takie no, rzeczy, wstrętne grzechy, obrzydliwe grzechy. Ale skoro ten rozdział jest w Bożym Słowie, to znaczy, że Bóg chce, abyśmy mieli tego świadomość, że Bóg nienawidzi tego rodzaju grzechów, że one są obrzydliwością przed Bogiem, ale one są po kolei tu wymienione i wskazane jest na to, że one są sprośnością. Tak więc różnego rodzaju związki. I tak jak wspomniałem, i w Egipcie, i w Kanaanie, i w Mezopotamii było to jakby normalne, że ludzie w ten sposób żyli. Natomiast przed Bogiem było to nienormalne. Było to ohydne i grzeszne. A teraz chciałbym tu powiedzieć o jednej rzeczy, która jest również bardzo ważna. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, kiedy czytamy o historii, która doprowadziła do powstania tu narodu wybranego, też były różne tu małżeństwa, które były tu jakby niezgodne z tym, co tu czytamy. I chciałbym, żebyśmy na to spojrzeli, chociaż to jest trudne, ale żebyśmy z tą prawdą się zmierzyli. Gdyby można było następny slajd. Weźmy jeszcze. O właśnie, ten. Spójrzmy, tutaj są jak gdyby porównane księga tu kapłańska, ta księga, o której my tu mówimy, i pierwsza księga Mojżeszowa, księga rodzaju. Tutaj jest kilka miejsc tej księgi tu kapłańskiej z tego rozdziału 18 odnośnie tych różnych grzechów seksualnych i spójrzmy, że te grzechy występowały, są również opisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, w księdze rodzaju. Spójrzmy, 18 rozdział, wers 7 mówi w ten sposób: nie będziesz odsłaniał nagości swojego ojca i nagości swojej matki, jest ona twoją matką, nie będziesz odsłaniał jej tu nagości. Gdybyśmy spojrzeli na pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział 9, wiersz 22. Ham patrzy na nagość swojego ojca. Znamy tę sytuację, to był ten moment, kiedy Noe się upił, bo taka jest prawda, i kiedy był nagi, jego syn go oglądał i z niego się wyśmiewał i wiemy, że Noe go potem przeklął. W rozdziale tu 19, wierszu 33 czytamy o tym, że córki Lota spały ze swoim ojcem. To jest trudna prawda, ale to mamy tu w Bożym Słowie. Czyli nie będziesz odsłaniał nagości swojego ojca. No niestety to miało miejsce. Jest to również tu opisane w Biblii. Rozdział 18, może wiersz 8 najpierw, bo to jest niżej. Nie będziesz odsłaniał nagości żony swojego ojca. Ruben, rozdział 35, wiersz 22, spał z nałożnicą swojego ojca, czyli z żoną Jakuba. To jest okropnym grzechem przed Bogiem. I to miało miejsce. I to miało miejsce. Wiersz tu 9, tak czytamy, nie będziesz odsłaniał nagości siostry swojej. Rozdział 20, wiersz 12, czytamy, że Abraham poślubił Sarę, która była córką jego ojca. To jest też może dla nas wielkim tu zaskoczeniem, ale jest prawdą, że to była jego przyrodnia siostra. Przejdźmy może dalej. 15 werset, tam czytamy: nie będziesz odsłaniał nagości swojej synowej. Juda, jeden z synów tu Józefa, miał dziecko z synową Tamar, czyli też przestąpił ten Boży zakon. Wiersz 18, który mówi: nie weźmiesz sobie kobiety i jej siostry. rozdziału 29 czytamy, że Jakub poślubił Leę i Rachelę, czyli dwie siostry. To mieliśmy wiersz 18, wiersz 20, mamy napisany: nie będziesz cudzołożył z żoną swojego bliźniego. Czytamy rozdział 39, wiersz 10, żona Potyfara usiłowała zwieść tu Józefa. Wiemy, że mu się to nie udało, że jej się to nie udało. On nawet z tego powodu był w więzieniu. I werset 22, gdzie jest napisany: nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Rozdział tu 19, wiersz 5, czytamy, że mężowie z Sodomy chcieli obcować z gośćmi Lota. Czemu ja o tym mówię? Ja o tym mówię z bardzo ważnych względów. Pan Bóg ustanowił pewne prawo. Zanim Pan Bóg ustanowił to prawo, to w czasie, kiedy była pierwsza Księga Mojżeszowa, Księga Rodzaju, tego prawa tu nie było. Ci ludzie tego jakby jeszcze nie wiedzieli. Dlatego, mimo że oni to robili, to część z nich Bóg sobie wybrał. Ale od tego momentu, czyli od momentu tego 18 rozdziału trzeciej Księgi Mojżeszowej, Księgi tu Kapłańskiej, wiemy, że wszystkie te rzeczy były grzeszne, były obrzydliwe przed Bogiem. Ja tu właśnie przed nabożeństwem rozmawiałem z bratem pastorem i mówiłem mu nawet o moich tu wątpliwościach, czy o tym mówić, czy nie. Ale z drugiej strony jest to bardzo ważne, żeby o tym mówić, bo czasami ktoś ze świata stawia nam taki zarzut: no wy mówicie tu o takich rzeczach, o takiej czystości, a w Starym Testamencie miały takie rzeczy miejsce. No rzeczywiście miały takie miejsce, ale zostało to przez Pana Boga potępione i zostało to jednoznacznie ustalone, że tak nie wolno robić. W rozdziale 20 no czytamy, że za te grzechy, gdy ktoś takie rzeczy robił, to ponosił śmierć. Ponosił śmierć bez miłosierdzia. W związku z tym jest tak bardzo ważnym zdanie sobie z tego sprawy, że prawo Boże tutaj zostało jednoznacznie sformułowane. Ja tak się jeszcze nad tym tu zastanawiałem, nad tym, co jest w tej prawej części, i tak myślałem: Boże, dlaczego Ty to dopuściłeś? Dlaczego to dopuściłeś, to jest raz, a dwa, dlaczego jest to zapisane w Twoim Słowie? Jednak Bóg to zapisał, dlatego że Biblia jest księgą, która nam przedstawia rzeczywistość taką, jaką jest. I przypomniały się mi takie słowa, które apostoł Paweł w swoim czasie tak powiedział, mówiąc do ludzi w Atenach. On powiedział w ten sposób, że Bóg puszczał płazem te czasy tu niewiedzy, ale to się zmieniło. To, że Bóg puszczał to płazem kiedyś, to nie znaczy, że tak jest zawsze. Przyszedł ten rozdział tu 18, który jest jednoznaczny, który mówi, że jest to grzechem, że jest to sprośnością przed Bogiem. Ale w tym rozdziale 18 mamy jeszcze jedną rzecz, o której chciałem też tu powiedzieć, bo tego tutaj nie ma. Gdybyśmy wzięli 21 wiersz 18 rozdziału, tutaj mamy tak napisane: z potomstwa swego nie będziesz oddawał żadnego na ofiarę dla Molocha i nie będziesz przez to bezcześcił imienia Boga swojego, jam jest Pan. Oprócz grzechów tu seksualnych, również tutaj jest mowa o składaniu dzieci na dary dla bożków. To też był rodzaj właśnie takich niemoralnych grzechów, takiego duchowego, jak się często mówi tu, cudzołóstwa. To również była taka praktyka, która była w tamtych czasach. Było to zresztą, wiemy, czytając drugą księgę królewską w szczególności, tam też jest mowa o tym, że nawet królowie izraelscy i nawet tu niektórzy judzcy składali swoje dzieci na ofiarę dla Molocha. To był taki bożek, który, to był taki odlew, on miał swoje ręce tak przed siebie tu wysunięte, w środku był pusty, wydrążony, tam w środku płonął ogień i te ręce były takie rozżarzone, tu buchał ogień i to dziecko się składało na tych rękach i to dziecko w męczarniach tu ginęło. A więc była to straszna praktyka, o której Pan Bóg tak bardzo jasno powiedział: nie będziesz przez to bezcześcił mojego imienia. Nie będziesz oddawał żadnego dziecka na ofiarę. Ja czytałem taką historię, że w czasie badań w Jerozolimie i w okolicy, kiedy się robiło tam takie odkrywkowe wykopaliska starych domów, to znajdowano tam często w murach tych domów, w środku były takie zamurowane, takie małe urny, w których były prochy ludzkie. I to były właśnie prochy dzieci. Ludzie spalali te dzieci na ofiarę po to, aby sobie zapewnić jakieś takie doczesne szczęście i wkładali potem ten popiół do swoich domów. A więc straszna praktyka, o której Pan Bóg tu powiedział jednoznacznie: wam tak nie wolno absolutnie robić. Tak więc cały ten 18 rozdział nam o tym mówi i może teraz przeczytajmy wiersz 29 i 30 z tego rozdziału 18, żebyśmy mogli skończyć ten rozdział. Gdyż wszyscy, którzy uczynią którąkolwiek z tych wszystkich obrzydliwości, będą wytraceni spośród ludu swego, ci, co je uczynią. Toteż przestrzegajcie nakazu mojego, by nie czynić nic z obrzydliwych obyczajów, jakie tu były stosowane przed wami, abyście się nimi nie skalali, jam jest Pan Bóg wasz. Jakbyśmy wrócili do tego, gdzie są te cztery rozdziały. Jeszcze wcześniej. Nie, to o tutaj. To, żeśmy mówili teraz o rozdziale 18, o czystości tu seksualnej i o czystości tu małżeńskiej. I ja myślę, że te przepisy, które tu czytamy, te przepisy są tak samo ważne i dzisiaj. Wiemy, że świat, w którym dzisiaj tu żyjemy, jest często odwrócony do góry tu nogami. Wiemy, że dzisiaj w wielu krajach traktuje cię homoseksualizm jako coś normalnego. A Biblia mówi o tym tak bardzo jasno i to, żeśmy czytali, jeśli ktoś to praktykuje, to ma ponieść śmierć. I to również wskazuje nam na to, że my jako ludzie Boży jesteśmy oddzieleni, my jesteśmy święci. My nie idziemy za trendem tego świata. My nie idziemy za kierunkiem, w którym ten świat zdąża, a świat jakby powtarza te grzechy, które były 3000 lat temu. Te same grzechy i dzisiaj traktuje się to jako coś tu normalnego w wielu krajach. I przejdźmy jeszcze do rozdziału 19. Tutaj również jest mowa o świętości, ale tu jest mowa o świętości z kolei w zakresie stosunków, jakie mamy z Bogiem, czyli w pionie i w poziomie tu między ludźmi. Ten rozdział jest moim zdaniem bardzo istotny, dlatego że większość rzeczy, o których tam czytamy, w dzisiejszym czasie również są dla nas obowiązujące. Gdybym mógł tu prosić o następny slajd, znaczy tam jest później. O, właśnie ten. To jest świętość przed Bogiem i przed ludźmi. Tu mamy 37 wierszy i mamy tu takie rzeczy. Wiersze od 1 do 3, no jest znowu mowa świętymi, bądźcie, bo ja jest święty. I jest mowa o relacji, jaką mamy mieć z rodzicami. W wierszu 32 jest również mowa o tym, jaki ma być nasz stosunek do starszych. Ja będę chciał to powiedzieć razem, no żeby to skrócić. W wierszach od 4 do 8, 26 do 31 z kolei jest mowa o tym, jak mają wyglądać nasze relacje z Bogiem. W wierszach 9-10 jest mowa o ubogich, w wierszach od 11 do 18 jak mamy postępować z bliźnimi. Wiersze 19 do 22 to sobie opuścimy, 23 do 25 też, bo to powiedzmy byłoby mniej ważne. Wiersz 33, 34, postępowanie z przybyszami, to jest też rzecz, o której chciałbym wspomnieć. I wreszcie wiersz 35, 37 to jest również postępowanie z bliźnimi. I chciałbym, żebyśmy to tak w skrócie przeszli te wiersze, żebyśmy mogli zobaczyć, jak ważne rzeczy są tam opisane. I teraz już byśmy wspólnie razem się patrzyli na ten rozdział tu 19, może wiersz 3, jakbyś mi dał. Rozdział tu 19, wiersz 1 i 2 mówi tak. I przemówił Pan do Mojżesza. Mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz im, świętymi bądźcie, bo ja jest święty, Pan Bóg wasz. Spójrzmy, że tą serię przykazań Pan Bóg znowu od tego zaczął. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Ja jestem wasz Pan Bóg. I w wierszu 3, bo chciałbym, żebyśmy to tak troszeczkę sobie pogrupowali, mowa jest o rodzicach. Niechaj każdy czci swoją matkę i swojego ojca. Przestrzegajcie też moich sabatów. Ja Pan jestem Bogiem waszym. O tej drugiej części bym nie chciał mówić dzisiaj. Niechaj każdy czci swoją matkę i swojego ojca. Ja myślę, że dla nas jest to bardzo jasne. Jest to tak jak 2 dodać 2 jest 4. Natomiast w świecie wiemy, że w dzisiejszych czasach jest to bardzo różnie. Bardzo często jest tak, że dzieci są sławne, mają ogromny majątek, a ich tu rodzice są całkowicie w zapomnieniu, często biedni, często chorzy, często bez żadnej tu pomocy. Pan Bóg bardzo jasno mówi, że jest to naszym obowiązkiem, żeby naszych tu rodziców odpowiednio traktować. Wiemy, że również Pan Jezus Chrystus, że apostoł Paweł bardzo często podkreślali tą prawdę. Ona jest w dalszym ciągu aktualna. Spójrzmy może jeszcze na wiersz 32, bo to jest jakby taki wspólny blok. 32 wiersz mówi tak. Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca. Tak okażesz swoją bojaźń Bożą, jam jest Pan. Tutaj w tym miejscu jest również mowa o tej szczególnej tu kategorii, czy grupie ludzi starszych, ludzi, którzy najczęściej mają te włosy siwe. I tu jest tak powiedziane, że ci ludzie powinni być szanowani. Szanowani. I również w dzisiejszym społeczeństwie, gdzie jest kult młodości, siły, piękna, tak bardzo często właśnie tych starszych ludzi, tych siwych ludzi, tych, którzy są słabsi, tak się odsuwa na bok. Oni są zwykle w cieniu, bo z nich już nic nie ma. Słowo Boże mówi w ten sposób, że należy ich tu szanować. I ja wierzę, że ten przepis, że to zarządzenie Boże jest dzisiaj tak samo ważne. A teraz przejdźmy do grupy tych rzeczy, które określają stosunek, jaki ma być nasz stosunek, nasza tu relacja do Boga. Spójrzmy na wiersz 4. W wierszu 4 czytamy tak. Nie zwracajcie się do bałwanów i nie sporządzajcie sobie bogów odlewanych z metalu. Ja Pan jestem Bogiem waszym. To było tak bardzo ważne. Tak jak wspomniałem, że ci ludzie byli przez 400 lat w tej tu niewoli. Oni przez 400 lat przyglądali się tym wszystkim bożkom, tym sposobom oddawania czci i to odcisnęło wielkie piętno na tym właśnie wybranym tu narodzie. I kiedy Mojżesz był, to już tu mówiłem, na górze Synaj, kiedy przez 40 dni go nie było, to ludzie byli tu nerwowi i postanowili sobie odlać tego bożka, zrobić sobie coś, żeby było. Jest napisane, nie zwracajcie się do bałwanów, nie sporządzajcie sobie bogów odlewanych z metalu. Również dzisiaj to zarządzenie Boże, bo ja myślę, że lepiej jak tak to określę, jest bardzo ważne, jest ważne w mocy. Pan Bóg nie chce, abyśmy sobie czynili żadnych tu podobizn, żadnych figurek, żadnych obrazów, żadnych odlewów. Ja jestem Pan, ja takich rzeczy nie chcę. W wierszach od 5 do 8, ja może tego całego bym tu nie czytał, może wiersz 5, jakbyśmy mogli zobaczyć. Tutaj mamy tak napisane, to jest z kolei inna sprawa, która też się odnosi do Boga, która mówi w ten sposób. A gdy składać będziecie Panu ofiarę pojednania albo pokoju, ofiarujcie ją tak, aby zyskać upodobanie. I może 6 wiersz jeszcze, bo to musi być razem. Będzie ona spożywana w dniu waszej ofiary i nazajutrz, a co pozostanie do 3 dnia, będzie spalone w ogniu. A czyli to jest taki przepis, który się odnosił do ofiar. Wiemy, że my dzisiaj już tego typu ofiar tu nie musimy składać, ale ten przepis jest bardzo ważny, żebyśmy spojrzeli na niego w takim duchowym sensie, w takim duchowym zrozumieniu. Ta ofiara pojednania czy pokoju to była taka szczególna ofiara, którą to była ta z dobrowolnych ofiar. Człowiek, który ją chciał złożyć, oczywiście przynosił to zwierzę, czy przyprowadzał to zwierzę, ono było tu zabijane i jego krwią się pomazywało ołtarz. Natomiast z mięsem, czy z zawartością tej ofiary, tylko tłuszcz był spalany na ołtarzu, natomiast to mięso z tej ofiary pojednania czy pokoju było tu dzielone. Część brał kapłan, a część była dla tego, który ją składał. I człowiek, który ją składał, potem tym mięsem z tej złożonej tu ofiary cieszył się razem ze swoimi tu bliskimi. Miał taką ucztę pokoju, ucztę pojednania. I to było zarządzenie Boże bardzo dobre, ale spójrzmy odnośnie tego mięsa, co można było z nim zrobić. Będzie ono spożywane w dniu waszej tu ofiary i nazajutrz. Czyli jak gdyby to mięso przez dwa dni można było jeść. Przez dwa dni się można było tym mięsem cieszyć. Ale w trzecim dniu już nie, ono powinno być spalone w ogniu. I ja tak się zastanawiałem, jaki jest duchowy wymiar tego, co tu mamy napisane. My też często mamy społeczność, tak jak tu jesteśmy na przykład dzisiaj. I jest teraz kwestia, jak długo starcza nam tej społeczności, jak długo żyjemy tą społecznością. Dlatego, że za trzy dni mamy tu następną społeczność. I teraz jest kwestia, czy ta społeczność nam tu wystarczy, czy to, czym żeśmy się dzisiaj tu nakarmili, ma nam starczyć na dwa dni, a potem mamy przyjść po nowy pokarm, czy też jak gdyby trwamy ciągle w tym, co żeśmy raz słyszeli. To jest coś, co jest tak bardzo ważne w naszym duchowym życiu. My nie mamy stać w miejscu. Pan Bóg nie chce, abyśmy my jedli stale odgrzewane tu kotlety, ale On chce, abyśmy to nowe mięso mieli, aby to nowe, świeże słowo znowu było nam przekazane. I to jest taki w zasadzie bardziej tu duchowy wymiar. Teraz jakbyśmy zobaczyli do wiersza 12, tu mamy również odnośnie naszej relacji z Bogiem. Tu mamy tak napisane, i nie będziesz znieważał imienia Boga swojego, jam jest Pan. I nie będziesz znieważał imienia swojego Boga. To jest w bardzo konkretnym sensie tu napisane, że my mamy tego imienia nie nadużywać, nie używać go do fałszywego przysięgania. I to jest to zarządzenie Boże, które i dzisiaj również jest ważne. Nam nie wolno wzywać imienia Pana Boga nadaremno. To jest ciągle aktualne, to jest ciągle do nas przemawiające. Teraz spójrzmy do wiersza 18. Ja tak chciałbym, żebyśmy to przeszli. Tutaj mamy tak napisane, chciałem część drugą tego wiersza, która brzmi tak. Lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, jam jest Pan. To mamy tu zapisane w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Liczb. Lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Ja myślę, że większość z was, większość z nas ma to skojarzenie. Był taki moment, kiedy do Pana Jezusa przyszli i tak się pytali, które przykazanie jest najważniejsze. A wtedy Pan Jezus im tu wymienił dwa przykazania. Pierwsze było takie, będziesz miłował Pana Boga swego z całej siły, całym sobą, a drugie, a bliźniego swego jak siebie samego. Spójrzmy. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. To, co Pan Jezus mówił, to powiem to w cudzysłowie, Pan Jezus tego nie wymyślił, ale On zacytował Księgę tu kapłańską. On to zacytował jako duchowe zarządzenie, jako duchowe przykazanie, które jest ważne od 3000 lat. Czyli to, żeśmy mieli wiersz 18b. W wierszu 26 jest mowa o tym, żeby nie jeść z krwią, ale o tym, żeśmy już tu mówili, to może na to nie spoglądajmy. Jakbyśmy zobaczyli na wiersz 31. W wierszu 31 czytamy tak. Nie będziesz się zwracał do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytuj ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi. ja Pan jestem Bogiem Twoim. Czyli tutaj jest bardzo jasny zakaz praktyk okultystycznych. Czyli w tym tu rozdziale, no bo teraz już bym chciał skończyć ten fragment, który mówi o relacjach między człowiekiem i Bogiem. Tutaj w tych kilku miejscach starałem się to przedstawić, co Pan Bóg zarządził, co Pan Bóg ustalił, jakie mają być te nasze pionowe relacje z Bogiem. I one są bardzo ważne, bo one są aż do dnia dzisiejszego. A teraz spójrzmy na te relacje, które są w poziomie, które mają być między nami. Mam nadzieję, bo jest za 10, 8, że do 8 skończę. Spójrzmy wpierw na wiersz 9-10. Wiersz 9-10. Tutaj jest mowa o ubogi. I chciałbym, żebyśmy to razem przeczytali, bo tu jest taka bardzo ważna treść. A gdy będziesz rządzić zboże w waszej ziemi, nie będziesz żął do samego skraju swego pola i nie będziesz zbierał pokłosia po swoim żniwie. Także swojej winnicy nie obieraj doszczętnie i nie zbieraj winogron pozostałych po winobraniu. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. Ja, Pan, jestem Bogiem Twoim. Czyli to stwierdzenie mamy tu przez cały czas, to podkreślenie, że ja, Pan, jestem Bogiem Twoim. Spójrzmy na to ostatnie zdanie. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. W tych dwóch wierszach jest przekazana bardzo ważna zasada. Gdybyście sobie przypomnieli, co jest napisane w Księdze Rut, to w Księdze Rut jest właśnie opisana ta sytuacja. Ta sytuacja, kiedy były dwie biedne tu kobiety, które nie miały z czego żyć. Ale one znalazły ten sposób, który jest tu zapisany. One szły, w zasadzie jedna szła za żniwiarzami i to, co zostało z tego pokłosia, ona zbierała dla siebie. I ona z tego potrafiła wyżyć. Kiedy patrzymy na Nowy Testament, to mamy tak jasno napisane, że mamy się troszczyć o ubogich. Ale ta troska ma mieć bardzo konkretny wymiar, bo czasami my nie wiemy, jak im pomóc. A tutaj w tych dwóch wierszach mamy tak bardzo jasno napisane. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. My powinniśmy tym, którzy mają mniej, w jakiś sposób pomóc poprzez zapewnienie im może jakiejś pracy, jakiejś możliwości, żeby sobie mogli dorobić. To nie o to chodzi, żeby wszystko dawać, żeby było tak, że jeden pracuje i ma, a drugi i nie pracuje i też ma. Ale chodzi o to, żeby zapewnić tym, którzy nie mają tych możliwości, zapewnić te możliwości, żeby mogli sobie zarobić. To jest, ja bym tak powiedział, taki bardzo prosty sposób. Taki bardzo prosty sposób, o którym Bóg mówi. Dlatego, że wiemy, że Bóg tak mówi, że kto nie pracuje, niechaj też nie je. Ale jeśli ktoś tej pracy nie ma i z tego powodu ma kłopot, to można mu pomóc, dając mu tą pracę, pomagając mu w ten sposób. A teraz spójrzmy od wiersza 11 do 14. Tu jest z kolei kilka innych zasad, na które również chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę. Wiersz tu 11, no bardzo jasny. Nie będziecie kradli i nie będziecie się zapierali i nie będziecie okłamywali jeden drugiego. Nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię. Ja myślę, że to jest tak jasne, że właściwie to nie ma o czym mówić, chociaż czasami trzeba to przypomnieć, że to jest Boże przykazanie. To jest przykazanie, które jest do dnia dzisiejszego i apostoł Paweł bardzo często o tym też mówi. To żeśmy mieli do wiersza 12, a jakbyśmy przeszli jeszcze dalej do 14, czyli 13-14, nie będziesz uciskał swego bliźniego, nie będziesz go obdzierał, nie będziesz zatrzymywał u siebie przez noc do rana zapłaty najemnika. To są takie sprawy, które się odnoszą do takiego bardzo codziennego życia, które się odnoszą do pracodawców i do pracowników. Bo spójrzmy, że ten wiersz 13 byśmy mogli tak bardzo łatwo zastosować właśnie do pracodawców. Nie będziesz uciskał swojego bliźniego. Nie będziesz go obdzierał, nie będziesz go wykorzystywał i nie będziesz zatrzymywał jego wypłaty. To jest również tak bardzo jasny przepis. W wierszu 14 z kolei mamy tak napisane: nie będziesz złorzeczył głuchemu przed ślepym, nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swojego, jam jest Pan. Tutaj jest mowa z kolei o naszym stosunku do niepełnosprawnych, że on ma być właściwy, że my absolutnie nie powinniśmy wykorzystywać tej naszej przewagi. Spójrzmy teraz na wiersz 15. Wiersz 15 mówi o tym: nie będziecie czynić krzywdy w sądzie, nie będziesz dawał pierwszeństwa biedakowi, ale też nie będziesz miał względów na dla bogatego, sprawiedliwie sądzić będziesz bliźniego swego. Nie będziecie czynić krzywdy w sądzie. Tutaj jest mowa o tym, że powinniśmy mówić zawsze prawdę, że nawet będąc w sądzie, no musimy brać to pod uwagę, że obojętnie, czy ktoś jest tu bogaty czy biedny, my powinniśmy zawsze mówić prawdę. Wiemy, że w liście Jakuba mamy to opisane, że i w tamtych czasach już tu wierzący różnie traktowali innych w zależności od ich statusu tu materialnego. A tu mamy napisane jasno, że status materialny nie powinien mieć żadnego wpływu na sposób naszego świadczenia. Spójrzmy na wiersze od 16 do 18. Jeszcze mi zostały trzy rzeczy z tego rozdziału. I tutaj mamy z kolei tak napisane: nie będziesz szerzyć oszczerstw wśród ludu swojego, nie będziesz nastawał na życie swego bliźniego, jam jest Pan. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego, będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Tutaj są te sprawy, które myślę czasami nas dotyczą. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do swojego brata. No nie będziesz chował urazy do swojego brata. Ja już bym tego ze względu na czas nie chciał tu rozwijać, ale nie będziesz szerzył oszczerstw, plotek. Słowo Boże mówi nam, że oszczerstwa, że plotki, że urazy, że nienawiść to są rzeczy, które mają nam być obce. I spójrzmy, że o tym jest mowa w Starym Testamencie, że to Bóg już przykazał w Starym Testamencie i to ciągle dzisiaj w dalszym ciągu jest ważne. I wiersz 35-36, to w sądzie już żeśmy czytali, ale potem część druga. Ani co się tyczy miary, ani wagi, ani objętości. Będziecie mieli wagi rzetelne, odważniki rzetelne, efem rzetelną, hin rzetelny. Ja Pan jestem Bogiem waszym, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Tutaj jest mowa również o takiej bardzo podstawowej rzeczy. Rzetelne wagi i rzetelne odważniki. Nowy Testament też o tym mówi. I to jest również dla nas przepis obowiązujący. Ja myślę, że ten przepis można bardzo prosto rozszerzyć. Jak wygląda nasza praca tam, gdzie jesteśmy? Czy my jesteśmy w swojej pracy rzetelni? Czy my rzetelnie wykonujemy swoje obowiązki, czy też w pracy się zajmujemy czymś innym? To przykazanie Pan Bóg daje nam tu wierzącym. I to przykazanie jest bardzo ważne, dlatego że ludzie obserwując nas, oni nas słuchają, to prawda, ale oni się patrzą, jak my żyjemy. Czy nasze odważniki są rzetelne? Na to ludzie patrzą. I to jest nasze świadectwo. I wreszcie, zobaczmy na ostatnią rzecz, wiersz 33-34 wcześniej. Te dwa wiersze, o czym chciałem tu jeszcze powiedzieć w tym rozdziale. Jeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą obcy przybysz, nie będziesz go gnębił. Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jako tubylec pośród was samych. Będziesz go miłował jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Ja Pan jestem Bogiem waszym. Spójrzmy na te dwa wiersze i spróbujmy sobie tu wyobrazić czasy, w których jesteśmy dzisiaj. Dzisiaj sprawa uchodźców jest bardzo szeroko tu dyskutowana. I wiemy, że różni ludzie mają do tego bardzo różny stosunek. Te dwa wiersze nam mówią o tym, że należy przyjmować obcych tu przybyszów, że my mamy ich właściwie traktować, a nie mamy ich gnębić. I to jest prawda. To jest tak i amen. Ale ta prawda ma jeszcze drugą stronę, o której chciałbym też tu jeszcze powiedzieć. Jakbyście sobie przypomnieli to, co mówiłem tu na początku, rozdział tu 17, rozdział 17, wiersz 8, który mówił tak. Powiesz do nich, ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród was, będzie składał ofiarę całopalną albo inną, a nie przyprowadzi jej do wejścia do namiotu zgromadzenia, aby ją ofiarować Panu, będzie wytracony ze swego ludu. Ja znalazłem chyba 30 odnośników, które o tym mówią. Owszem, ci przybysze, oni mieli być właściwie przyjmowani, ale na zdrowych tu zasadach, że mieli przestrzegać prawa narodu izraelskiego. Oni się mieli dostosować do tego prawa, które tam panuje. I owszem, miano ich przyjmować z pełnymi tu honorami, natomiast musieli się dostosować do przepisów. Im tu nie wolno było składać na przykład ofiar dla Molocha, czy spożywać krwi, czy coś takiego. Oni byli przyjmowani pod warunkiem, że wykonywali, poddawali się tym przepisom, które były tam przedstawione. I to jest bardzo ważna sprawa i zdajmy sobie z tego sprawę i wiedzmy o tym. Ten rozdział tu 19, w wierszu 37 tak się kończy, bo ja już też muszę kończyć. Tutaj tak czytamy. Będziecie więc przestrzegać wszystkich moich ustaw, wszystkich moich praw i będziecie je wykonywać, ja jestem Pan. Czyli cały ten rozdział tu 19, o którym starałem się w jakiś sposób tu powiedzieć, on w dużej mierze, ja bym powiedział 95% odnosi się do nas dzisiaj, bo tam już nie ma tych praw ceremonialnych, ale są te prawa tu moralne, prawa duchowe, o których tu mówiliśmy. Rozdział 20 mówi o karach, no to byśmy zostawili, a teraz chciałbym jeszcze, żebyśmy zobaczyli na ostatni slajd, bo już jest po ósmej i tym chciałbym skończyć. To, co mówiłem dzisiaj, się odnosi do świętości. To są prawa świętości. To są bardzo ważne prawa, które Pan Bóg przekazał swojemu ludowi. Gdybyśmy spojrzeli na ten Stary Testament, który mamy tutaj w tej kolumnie, to w piątej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 7, wierszu 6 czytamy tak. Ty jesteś świętym ludem. To jest stwierdzenie, bo chciałbym, żebyśmy to dobrze zrozumieli, pozycji, bądź też powołania narodu w Bogu. Oni zostali określeni jako ty jesteś świętym ludem. To jest Stary Testament. My w dzisiejszych czasach, w Nowym Testamencie, pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, wiersz 11, aleście uświęceni. My jesteśmy uświęceni przez Boga. My jako nowozrodzeni, nasza pozycja przed Bogiem, nasze powołanie jest takie, że jesteśmy uświęceni. To jest łaska, którą mamy. Ale teraz spójrzmy na praktykę, na nasze tu zadanie. Spójrzmy na Stary Testament, 3 Mojżeszowa, 19:2, to żeśmy dzisiaj już kilka razy czytali. Macie być świętymi. Wielokrotnie Pan Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A więc ta świętość jak gdyby ma dwie strony. Z jednej strony oni są świętym ludem, jako wybrani przez Boga, to jest ich pozycja w Bogu, ale z drugiej strony odnośnie takiego praktycznej sfery mają być święci, czyli mają przestrzegać te przepisy, o których tu mówiłem, te Boże przykazania. A teraz spójrzmy na nas w Nowym Testamencie. My zostaliśmy uświęceni przez Pana Jezusa Chrystusa i to jest nasza pozycja w Chrystusie. To jest nasza pozycja przed Bogiem w Chrystusie, że jesteśmy uświęceni. Ale z drugiej strony list do Hebrajczyków 12:14 mamy dążyć do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Tutaj jest ta strona praktyczna, jest to zadanie, które przed nami stoi. I w związku z tym chciałbym, gdybyście, bracia i siostry, wszystko tu zapomnieli z tego, co powiedziałem, to tą jedną rzecz tutaj mieli. Świętość, teoria i praktyka jest nasza pozycja, nasze powołanie, ale z drugiej strony jest nasza praktyczna sytuacja, zadanie, które stoi przed nami. W księdze proroka Ezechiela mamy napisane: mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępowali według moich przykazań. Chciałbym to właśnie w ten sposób skończyć. Słowo Boże jest bardzo jednoznaczne. Trzecia księga Mojżeszowa, księga tu kapłańska, bardzo dużo mówi o świętości. Mówi i o teorii, i o praktyce. I to jest taki obraz dla nas, że z jednej strony jesteśmy wybrani, jesteśmy uświęceni, ale z drugiej strony mamy dążyć do tego, aby wypełniać to, co Bóg nam dał, abyśmy dążyli do tego uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Amen.